dzieci, dzieciom misji.
Bardzo serdecznie Was witam na naszym spotkaniu, kolejnym spotkaniu misyjnym i również witam siostrę Hannę Lelek, misjonarkę z Gany. Cieszymy się, że przyszłaś. Popatrz, jak wszyscy z zaciekawieniem czekamy, co nam dzisiaj opowiesz. Ostatnio z taką radością i tak pięknie nam opowiadałaś. Jesteśmy w połowie naszych pytań, więc mamy nadzieję, że dzisiaj uda nam się je zrealizować.
Bardzo kochamy zwierzęta. Nawet w naszych domach coraz częściej je mamy. Jeśli rodzice zgadzają się, to mamy w naszych mieszkaniach i psa, i kota, i ptaszki, szczególnie kanarki, czy papugi, świnki morskie, a niektórzy nawet mają węża. W roku jest trochę mało miejsca, ale na małą świnkę morską czy pieska zawsze znajdzie się miejsce. Na wiosce jest inaczej. Ludzie mają konie, krowy, świnie i tym podobne. A w Afryce jest jeszcze inaczej. Można tam spotkać zupełnie inne zwierzęta. Na przykład słonie, tygrysy, węże, małpy, żyrafy, zebry i tak dalej. Czy siostra spotkała kiedyś na przykład słonia bądź żyrafę?
Myślę, że teraz Was zaskoczę, bo będąc w Afryce akurat nie widziałam ani słonia, ani żyrafy, ani tygrysa. Ja bym powiedziała, Gana to akurat nie jest takim krajem, w którym te zwierzęta są. Są, ale na północy część Damango, rezerwat w Damango, to można tam pojechać i zobaczyć. Akurat nie pojechałam. Ale z takich zwierząt, które widziałam, to były krokodyle, nawet na jednym siedziałam. Węże, bardzo dużo mamy węży. Były też małpy, jaszczurki. No a chyba już niezliczoną ilość komarów i mrówek, to na pewno widziałam. Właściwie węże, wiecie, ja będąc tam zrozumiałam, co to znaczy urodzić się w kraju, gdzie nie ma żmij i węży, albo przynajmniej nie jest to takie typowe, a gdzie, kiedy to na co dzień można spotykać. Bo wszystkie siostry, jak na przykład miały przejść trawnikiem, powiesić jakieś ubrania, to stąpały tak ostrożnie, patrząc, czy nie ma węża. A ja nigdy, ja po prostu zawsze odważnie chodziłam, bo nie pomyślałam, że mogą być węże w trawie, czy żmije. Ale zdarzyło mi się kilka razy, że idąc wyrzucić śmieci, nagle coś słyszę, tak szeleści w liściach na drzewie. I moją pierwszą myślą była to pewnie jaszczurka. Ale to, wiecie, jakaś intuicja działa i tak tylko delikatnie przez lewe ramię się obróciłam i rzeczywiście on sobie tam idzie. No to ja troszkę w nogi, a potem alarm się wszczął, że jest wąż i przyszli sąsiedzi zabić. Ale co zdarzyło nam się, co jest właściwie niebezpieczne, wiecie, mieliśmy kilka razy węże w domu. Na przykład siostra poszła pod prysznic się kąpać, rurą jej przeszedł wąż. Inna siostra, taka już staruszka, wyobraźcie sobie, miała złamaną nogę, idzie do pokoju i nagle przez małe okienko patrzy, ja mówię, to było też rządzenie Boże, wisi sobie ręcznik, ale obok ręcznika wisi wąż. I ta siostra, nie uwierzycie, mimo że miała złamaną nogę, jak ona się cofnęła i jak biegła w dół chodnikiem i my mówimy, siostro, gdzie ty biegniesz? Ona tylko krzyczy, wąż, wąż, wąż w mojej łazience. Tak samo zdarza się pod tapczanem czy w szafie. Na przykład w jadalni otwieramy, szafkę, żeby wziąć talerze i kubki, a tam sobie wąż siedzi taki malutki, nie? Także bym powiedziała, to trzeba było uważać. Ale jeśli chodzi o takie dzikie zwierzęta, jak się pytałaś, słonie czy żyrafy, to nie jest tylko rezerwat. Ja bym powiedziała tym, co by chcieli te zwierzęta zobaczyć, musieliby się wybrać do Zambii, Botswany, Tanzanii, Kenii. To są te kraje, gdzie można zobaczyć tą dziką Afrykę tak naprawdę.
Ja może tutaj dodam do tego, co powiedziała siostra Hania. Zambia. Siostra już nam opowiadała, jak właśnie te zwierzęta, o których wspomniała Ela, przebiegły przez drogę. Co więcej, musieli zatrzymać samochód, aż całe to stado już się oddaliło, bo nie było możliwości, żeby przejechać dalej. Rzeczywiście tak się zdarza.
Czym konkretnie siostra zajmowała się w Ganie?
Ja wyjeżdżając do Gany, to właściwie już miałam takie przeznaczenie, żeby pracować w formacji zakonnej. Ale skoro z zawodu jestem laborantką, a wiadomo, oprócz formacji zakonnej też się ma jakieś inne zajęcia, to tak połączyłam to. Czyli przez pierwsze 5 lat byłam w naszym szpitalu, tak jak wspomniałam, w Inkoko. I pracując odwiedzałam nasze siostry. To były siostry, które są w ślubach czasowych. Miałam z nimi różne programy. A po 5 latach zostałam poproszona, żeby zająć się postulantkami. To jest taki pierwszy etap w naszym życiu zakonnym. Czyli te dziewczęta, które wstępują i chcą w przyszłości zostać siostrami. To przez 5 lat zajmowałam się postulantkami. I potem po tych 5 latach wróciłam znów do szpitala w Inkoko. Tak, żebym powiedziała, formacja zakonna i laboratorium to były moje takie główne zajęcia.
Czy praca formacyjna, czyli pewnie coś podobnego w naszym wypadku do pracy wychowawczej, jest podobna do naszej w Polsce? Pewnie bardzo się różnimy od ludzi Afryki, Azji czy Ameryki. W czym najbardziej się różnimy?
Ja myślę, że różnic jest dużo, bo co kraj to obyczaj, szczególnie kontynentami, jeżeli tak przejdziemy, to wiadomo, Azjaci, Amerykanie czy Europejczycy, Afrykańczycy, my jesteśmy bardzo inni. Nie wiem, myślę, że na pewno tych różnic by było dużo, a bym tak powiedziała, sposób myślenia jest inny, niektóre wartości mamy inne, sposób rozumienia życia. Ja myślę, pracując z tymi dziewczętami, które wstępowały i chciały być siostrami, to może było nawet łatwiej, bo no wiadomo, jednak wstępując do zgromadzenia, one przyjmują to, co my im ofiarujemy, taką kulturę zakonną, to nie było takie trudne. Ale na przykład różnica jest w zrozumieniu czasu. U nas kładzie się nacisk na punktualność, a tam zawsze jest czas. W Afryce nikt się nie śpieszy. Także na przykład nauczyć takie dziewczęta punktualności, że mamy o którejś godzinie zajęcia, że idziemy gdzieś może do kościoła na mszę, to było bardzo trudne. No, zrozumienie na przykład czystości też jest kompletnie inne. Tak jak my patrzymy, nie, w Europie, a na przykład w Afryce, bo są po prostu inne warunki. Czy nawet sposób, bym powiedziała, takie maniery są po prostu inne, nie? Sposób zachowania się przy stole, jedzenia, czy nawet sposób ubierania. Różnic było dużo, ale ja nie wiem, ja myślę, jak człowiek chce, to zrozumie jeden drugiego i tak my musimy po prostu przyjąć to, co jest ich w kulturze, oni też muszą się troszkę dostosować do nas. Ale zgodziłabym się z tobą z tym właśnie takim porównaniem, że praca formacji to jest bardzo podobna do pracy wychowawcy klas.
Czy laboratoria są podobne do naszych? Jak było wyposażone? Czy siostry mają to, co najbardziej potrzebne jest w pracy analitycznej?
Ja bym powiedziała, znam laboratoria w Afryce, ale niestety nie znam polskich laboratoriów, bo idąc oddawałam tylko krew i po prostu nie widziałam, jakie są urządzenia, no ale domyślam się, że rzeczywiście są wysoko urządzone. Ja mam doświadczenie takie największe z naszym laboratorium w Inkoko i potem z laboratorium w Akrze czy w Koforidurze, czyli to są jednak te rozwinięte miasta. I bym powiedziała, że rzeczywiście są dobrze wyposażone. W laboratorium, gdzie ja pracowałam, taką szefową bym powiedziała, jest nasza Polka, siostra Marcelina Gruszka. Pracuje w Ganie, myślę, dobre 20 lat, jeżeli nie więcej. I ona rzeczywiście zajęła się tym laboratorium od podstaw. I bym powiedziała, akurat tu chylę czoła, bo rzeczywiście bardzo dużo zrobiła, sprowadziła dużo urządzeń, mikroskopy. Są na przykład teraz takie aparatury, że już całkowicie badają krew. Także bym powiedziała, nie, akurat ten szpital, gdzie ja prowadziłam, to naprawdę jest bardzo ładnie urządzony i nawet jak mieliśmy takie różne komisje z innych szpitali, to zawsze mówili, że to laboratorium w naszym misyjnym szpitalu jest chyba najlepszym laboratorium w całym tym, no powiedziała, takim regionie, czyli województwie, tak jak w Polsce.
A teraz innej beczki. Proszę nam opowiedzieć o najpiękniejszym dniu w Afryce, konkretnie w Ganie, oraz o najtrudniejszym, o którym siostra nigdy nie zapomni. O jakimś przeżyciu, bezradności czy bezsilności.
Ja myślę, że pięknych dni w Ganie miałam sporo, dlatego że Gana była zawsze moim marzeniem. Tak dodam już na marginesie, zanim wstąpiłam do tego zgromadzenia, a było to dawno, dawno temu, zawsze chciałam pojechać do Gany. Czyli bym powiedziała, takim najpiękniejszym dniem w moim życiu, to jeden był tutaj, kiedy się dowiedziałam, że mam przeznaczenie do Gany, a drugi, kiedy po prostu tam doleciałam. I wiecie, to jest ciekawe, jak się otworzą drzwi samolotu i nagle buchnie jak z pieca, po prostu w samolocie jest troszkę chłodnie, wiadomo, klimatyzacja działa, a Afryka jest gorąca. I to zderzenie się, naprawdę to tak, jakby ktoś stanął przy piecu i ten żar buchnął na człowieka. Ja bym powiedziała, przez to, że znałam język angielski, było mi łatwo od samego początku. Nie byłam jakaś taka zagubiona, bo człowiek zaraz na lotnisku spotkał współsiostry, mogłam z nimi porozmawiać, także poczułam się jak w domu od samego początku. Ten przylot do Gany, to chyba bym tak nazwała tym najpiękniejszym dniem. Najtrudniejszym, wiecie, chyba nie mam. Tak jak teraz próbuję sięgnąć pamięcią, nie ma takich dni, których jakoś tak nigdy nie zapomnę, bo były bardzo trudne. Ale ja bym nazwała dni, które były takim dniami bezsilności, bezradności, jak zapytałaś. To było wtedy, kiedy pracowałam w szpitalu. I jeszcze te moje pierwsze lata, to były bardzo brzydkie drogi, dziurawe i przez to było też dużo wypadków samochodowych. Nawet same samochody były, no, stare, rozwalone. Czyli sobie wyobrażać, ile było wypadków. I zdarzało się, że jak był wielki wypadek, na przykład takiego busiku, gdzie było 20-30 ludzi, oni dali znać do szpitala, że był wypadek i zaraz przywiozą chorych, czy rannych, może zabitych. I jeszcze teraz słyszę, właściwie dlatego, że wspominam to, syreny, wiecie? Był taki znak, że włączały się syreny i przez mikrofony w całym szpitalu ogłaszano. Zdarzył się wypadek. Lekarze, pielęgniarki, laboratorium, proszę być gotowym. Aż nawet teraz, jak to opowiadam, dostaję dreszcze. Wiecie, bo człowiek nie wiedział, kogo przywiozą, ile ludzi, jaki będzie stan, czy żyją, nie żyją, krew się leje i to były takie trudne dni. I potrafił być dzień po dniu jeden wielki alarm, proszę być gotowym, zdarzył się wypadek. Także myślę, że to gdzieś tak, ten dźwięk tej syreny gdzieś zostaje. A był kiedyś wypadek, kiedy zginął nasz pracownik laboratorium. Także mi się to też było takie trochę bolesne, bo poszła pani odebrać krew pacjentów, żeby tam zbadać i mówi, ten jeden pan jest taki troszkę podobny do naszego Patryka. I jak się mu przyjrzała, to był nasz pracownik, chłopak, który skończył studia i, jak to po polsku mówimy, odrabiał staż i wracał od mamy z Akry, już prawie dojeżdżał do Inkoko, do tej miejscowości, był wypadek, no i zginął. I pamiętam, stanęłam nad nim i się rozpłakałam. No, to takie są momenty troszkę smutne, bezradności, nie, bo on już nie żył. Ale myślę, takie momenty, żeby były bardzo trudne, których nigdy nie zapomnę, to myślę, że nie mam naprawdę.
Teraz może przejdziemy do innego tematu. Co dla ludzi Gany jest najcenniejsze? Dla nas na przykład ważne są komputery, komórki, bez których czasami nie możemy żyć. Albo czujemy się obrażeni, jak rodzice za karę nam je odbierają na jakiś czas. Dla niektórych liczą się markowe ubrania, rower, książki, czy też inne rzeczy. Co dla ludzi Gany jest najważniejsze, czy najcenniejsze, jak powiedziałam na początku pytania?
Ja myślę, najcenniejszym, najpiękniejszym jest dar życia. Jedną z rzeczy, której się nauczyłam w Ganie, ja myślę, jest wdzięczność. Wiecie, u nich jest to piękne, że jak oni rano się budzą, to pierwszą rzeczą, którą robią, to dziękują za dar życia. Za to, że się obudzili, za nowy dzień. Dar życia, dar zdrowia. Ja myślę, to jest taki kraj, no jednak jeszcze rozwija się bardzo, ale jest jeden z biedniejszych. I myślę, czysta woda do picia, jedzenie, myślę, to jest to, co oni sobie bardzo cenią. No ale zdarza się, że w tych bogatszych rodzinach, tak jak wspomniałaś, są już komórki, są wyjazdy za granicę, to myślę, że te dzieci to no, będą może marzyły właśnie o komputerach, o komórkach, o markowych ubraniach, ale ogólnie myślę, że to nie są jeszcze ich wartości. Myślę, dar życia i naprawdę mieć coś do jedzenia to jest... i dar zdrowia przede wszystkim, dar zdrowia, no.
Jaką nazwę mają pieniądze i jaka oczywiście jest ich wartość w porównaniu z naszymi pieniędzmi?
W Ganie używa się Cedis, tak to się nazywa. Był czas, gdzie doszło do zmiany pieniędzy, myśmy wtedy dodawali jeszcze nazwę Ghana Cedis. Ale potem wszyscy się śmieli, po co używać to Ghana, skoro to jest tylko w Polsce. Tak samo polski złoty, raczej tak nie mówimy, no po prostu złoty, nie? Także powoli to słowo Ghana już odchodzi. To są Cedis, jakby to, powiedzmy tak, tam... Jedno euro to są 2 CDs, a o ile się nie mylę, w Polsce jedno euro to są 4 złote, tak w zaokrągleniu. Czyli możecie tak sobie wyobrazić, w takim razie to będzie 1:2, tak, między CDs a polskim złotym.
Jak wysokie są pensje ludzi, którzy pracują zawodowo? Czy starcza im na utrzymanie rodziny? Co oni mogą sobie za to kupić?
Obawiam się, że te pensje dla wielu ludzi nie są wystarczające i rzeczywiście jest trudno wyżywić rodzinę. I pensje są bardzo zróżnicowane, bo z tego, co na przykład pamiętam jeszcze krótko przed moim przylotem do Polski, mieliśmy taki wydruk pensji, to na przykład kucharka by zarabiała 120 CDs, tak? Stróż nocy na przykład 170, a to nie wystarcza, bo bochenek chleba teraz na przykład kosztuje 3 CDs, to sobie wyobraźcie, nie? Jeżeli na przykład ktoś zarabia 120 CDs, kupić codziennie jeden bochenek za 3 CDs, to starczy na 40 dni, tak? A miesiąc ma 30 dni. Czyli taka osoba była w stanie tylko kupić dziennie 1-2 bochenków chleba dla całej rodziny, to jest niewystarczająco. Ale na przykład personel medyczny zarabia bardzo wysoko. Do 1000, do ponad 1000 zł, nie? Także skok jest bardzo duży, no. Co jest bardzo dziwne, na przykład wyobraźcie sobie, że pielęgniarka w szpitalu więcej zarabia niż na przykład administrator, tak nazywają, administrator szpitala, czyli ten, który kieruje szpitalem, no. Bo on jest po prostu urzędnikiem państwowym, a tam jednak lekarze, pielęgniarki zarabiają bardzo wysoko. No niestety, no jest jeszcze, jeśli chodzi o zarobki, to są bardzo niskie i trudno wyżywić ludzi, no. Szczególnie rodzinę, powiedzmy tak.
Siostro Haniu, znowu musimy zakończyć, ale to ja się cieszę, bo znowu do nas przyjdziesz. Każde spotkanie z Tobą to wielka radość. Także zapraszamy Cię na następne spotkanie, bo jeszcze nam troszkę tych pytań pozostało. W dzisiejszej audycji, w dzisiejszym spotkaniu wystąpili
Magdalena Kubów,
Agnieszka Himmel,
Ela Bartoszewska,
Julia Plur.
Z grupy misyjnej działającej w Szkole Podstawowej nr 18 na terenie parafii Matki Bożej w Raciborzu. A grupę prowadzi siostra Gabriela Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu. Gościem naszej audycji już drugi raz jest siostra Hanna Lelek, misjonarka z Gany.
Audycję zrealizowała na zlecenie papieskiego dzieła misyjnego dzieci siostra Iwona Glista, franciszkanka misjonarka Maryi. Wszystkich małych misjonarzy i sympatyków, którzy chętnie słuchają naszych audycji, zapraszam na kolejne spotkanie już za 2 tygodnie.